Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie. Pan Jezus zadaje dzisiaj pytanie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oczywiście mówi tutaj o tym, co stanie się przy Jego powtórnym przyjściu na końcu czasów. I wydaje mi się, że to Jego przyjście musi być już bardzo, bardzo blisko, ponieważ o tę prawdziwą wiarę dzisiaj coraz trudniej. Nie bez powodu mówią niektórzy, że żyjemy w czasach wielkiego zamętu, w czasach, kiedy niewielu ludziom naprawdę zależy na Bogu, na prawdziwej i czystej wierze, na poszukiwaniu, na dążeniu do prawdy. I tak samo brakuje prawdziwych pasterzy, którzy by potrafili przypominać tę prawdę, którym zależałoby na tym, żeby ta wiara była prawdziwa, Chrystusowa. I dlatego właśnie dzisiaj potrzeba przypominać postać i nauczanie świętego Jana Pawła II, bo bez wątpienia jest wzorem pasterza, który z tego zadania, czyli tego, który strzeże prawdziwej wiary i ją przekazuje, wywiązał się w doskonały sposób. I do niego też odnoszą się słowa, które usłyszeliśmy w dzisiejszym drugim liście świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Papież miał świadomość, że tym, co może wydobyć z nas to, co najlepsze, to jest właśnie Słowo Boże, Ewangelia, wierność Ewangelii. I dlatego jego nauczanie było przeniknięte duchem Ewangelii, było na wskroś chrystusowe. Jemu nie zależało na tym, żeby być popularnym, żeby ludziom się podobać, żeby iść za współczesnymi modami. On nie bał się narażać, mówić trudne i niewygodne rzeczy i za to dzisiaj szczególnie jest tak bardzo tępiony. Ale robił to dlatego, bo był wierny Chrystusowi. I robił to, bo kochał ludzi. Nie zgadzał się na to, żeby człowiek był mały, żeby utopił się w swoich słabościach, w grzechach. Raczej właśnie pragnął, aby każdy człowiek stawał się coraz bardziej doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu, jak pisze apostoł Paweł. Chciałbym dlatego dzisiaj przypomnieć trzy fragmenty jego nauczania, myślę, bardzo ważne, bardzo współczesne. Pierwsze to fragment przemówienia, które wygłosił papież zaraz po apelu jasnogórskim 5 czerwca 1979 roku, a więc niemalże u początku swojego pontyfikatu. I tam odniósł się do słów, które śpiewane są zawsze w kaplicy jasnogórskiej: jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. I powiedział, że właśnie te trzy słowa mają być dla nas bardzo konkretnym programem, czyli pewnym programem wiary, pewnym planem, jak mamy funkcjonować względem Pana Boga. Jestem przy Tobie, Boże. Pamiętam o Tobie, Boże. Czuwam. Akcent położył szczególnie na słowo czuwam. Czuwam to znaczy staram się strzec wszelkiego dobra, który został Polakom ofiarowany. Daru wiary, świadomości, że jestem stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Że przez chrzest, przez mękę Jezusa Chrystusa zostaliśmy odkupieni i powołani do życia wiecznego z Bogiem w niebie. A więc jesteśmy dalece od tego, żeby być tylko i wyłącznie bezrozumnymi istotami, skupionymi na swojej własnej zmysłowości, na konsumpcjonizmie. On wiedział, że jesteśmy przeznaczeni do czegoś o wiele więcej. Dlatego warto wsłuchać się w te słowa, które wówczas wypowiedział w Częstochowie.
Jestem przy Tobie. Pamiętam, czuwam. Słowa te w sposób prosty i mocny zarazem wyrażają, co to znaczy być chrześcijaninem na ziemi polskiej. Zawsze, ale w sposób szczególny, tej przełomowej, milenijnej epoce dziejów Kościoła i narodu. Być chrześcijaninem to znaczy czuwać, tak jak czuwa żołnierz na straży, albo jak czuwa matka przy dziecku, albo jak czuwa lekarz przy chorym. Czuwać to znaczy strzec wielkiego dobra. Przy sposobności tysiąclecia chrztu uświadomiliśmy sobie z nową siłą, jak wielkim dobrem jest nasza wiara. Jak wielkim dobrem jest całe to dziedzictwo ducha, które z niej bierze początek w naszych dziejach. Czuwać to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Mieć wyostrzoną świadomość wartości, jakie zawierają się w życiu każdego człowieka. Przede wszystkim i po prostu przez to, że jest człowiekiem. Przez to, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga samego. Przez to, że został odkupiony krwią Chrystusową. Czuwać to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Pamiętać za siebie i bardzo często, z reguły, za drugich, za rodaków, za bliźni. Moi drodzy, trzeba tak czuwać i tak się troszczyć o każde dobro człowiecze, bo ono jest dla każdego z nas wielkim zadaniem. Nie można pozwolić na to, żeby marnowało się to, co ludzkie, to, co polskie, to, co chrześcijańskie na tej ziemi.
Wiara w Boga była dla papieża priorytetem. Dlatego upominał się, żeby strzec ten skarb ponad wszystko. Ale także wielką troską świętego Jana Pawła II były rodziny i małżeństwa. I bardzo cierpiał, kiedy dowiadywał się o rosnącej w Polsce pladze rozwodów, rozpadów małżeństw. Wiedział, że kryzys rodziny jest przyczyną wielkiego zła i wielu nieszczęść i że to zło rodzi się zawsze przez odchodzenie od Chrystusa. I w jednej ze swoich homilii wygłoszonej w Kielcach 3 czerwca 1991 roku zachęcał małżonków, szczególnie tych, którzy przeżywają kryzysy, aby właśnie w tym czasie wracali do modlitw, do Eucharystii, do regularnego, częstego korzystania z sakramentów. Przypominał, że właśnie w Chrystusie jest moc uzdrowienia każdego małżeństwa, wyjścia z największych problemów. Przypominał, że moc do przebaczenia krzywd, do naprawienia, uzdrowienia zranień, wzajemnych zranień, rodzi się z trwałej, ścisłej relacji z Chrystusem. Przypominał także, że bliskość małżonków względem Boga zmienia stosunek małżonków do samych siebie, ale także do potomstwa, szczególnie do dziecka poczętego i do odpowiedzialności za powołane życie.
Homilia w czasie mszy świętej odprawionej na lotnisku w Masłowie, Kielce, 3 czerwca 1991 roku.
Umiłowany, miłość jest z Boga, pisze święty Jan. nie odbuduje się zachwianej więzi rodzinnej, nie uleczy się ran powstających z ludzkich słabości i grzechu, bez powrotu do Chrystusa, do sakramentu. Przypominam Ci, pisze święty Paweł do wyświęconego przez siebie biskupa Tymoteusza, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Ja wołam do Was, bracia i siostry, byście rozpalili na nowo Boży charyzmat małżonków i rodziców, jaki jest w Was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o laskę tego sakramentu możliwe jest pełne przebaczenie, pojednanie, podjęcie na nowo wspólnej drogi. Przez nią odnawia się i ożywia ludzka miłość oraz tożsamość, prawdziwość ludzkich przyrzeczeń. Charyzmat sakramentu małżeństwa to również charyzmat, łaska i dar żyć. Czci ojca i matkę, powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczęte. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, mówi się tak, nieoczekiwanie. Nigdy nie jest ono intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, a zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie, znajdujący się w trudnościach materialnych, widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji. Gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny, a kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu. Znaczyłoby to, że zupełnie zapomniana została wielka godność człowieka, jego prawdziwe powołanie, jego ostateczne przeznaczenie. Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu. Właśnie to Boże Ojcostwo. Kiedy małżonkowie starają się o to, żeby samych siebie składać sobie wzajemnie w darze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy rodzicielskie. Przecież w wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcać w sposób mądry, tak aby je wychować, aby wychować je do prawdziwej miłości. Do prawdziwej miłości wychowuje się także wymagając, ale tylko miłując. Można wymagać. Można wymagać, wymagając od siebie. Dlatego też ze względu na dobro przyszłego pokolenia ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali swoją wzajemną miłość. Wtedy również ich dzieci będą w stanie kiedyś założyć prawdziwe chrześcijańskie rodziny i będą umiały kochać swoich rodziców.
Kiedy wsłuchuję się w te słowa, to przychodzi mi na myśl mail, który wczoraj otrzymałem od pewnego młodego mężczyzny, który napisał, że 3 lata jest w małżeństwie, ale już to małżeństwo się właściwie rozsypało, że już nie ma wielkich szans na to, żeby zostało naprawione, już nie potrafią znaleźć między sobą wspólnego języka. I mówi sam sobie, zresztą odpowiedział na pytanie, dlaczego do tego doszło. Ponieważ ostatnie 2 lata, kiedy była ta tak zwana pandemia, oni odeszli od Boga, od Kościoła, od praktyk. Mówili, że nie będą narażać swojego zdrowia. Czy nie narazili swojego zdrowia, to nie wiem, ale bardzo poważnie, potężnie narazili swój sakrament, sakrament małżeństwa. I stało się, co się stało, bez Chrystusa, bez tego fundamentu nic trwałego człowiek nie jest w stanie zbudować, ani tym bardziej nie jest w stanie zachować żadnej więzi opartej na miłości, a przecież miłość to Bóg. Więc nie byłoby takich nieszczęść, gdybyśmy pamiętali o tym, że na Chrystusie mamy budować swoje życie. Nie byłoby tej plagi rozwodów, gdyby Polacy wsłuchiwali się uważnie w słowa Jana Pawła II. I to jest chyba jakiś wielki problem nas, Polaków, że serca wielu spośród nas nie chciały i nie chcą przyjmować jego ojcowskiego, przepełnionego troską i miłością napomnienia, słowa. Papież wiedział o tym. Wiedział, jak bardzo lekceważone w jego ojczyźnie jest jego słowo, ale też mówił, że przecież za czasów Jezusa było tak samo. I jego słowa padały często na nieurodzajną glebę ludzkich, zatwardziałych serc. Ale mimo wszystko nie ustawał, wytrwale nauczał i wciąż stawiał bardzo niewygodne pytania, których wielu nie chciało słyszeć, ani tym bardziej udzielić odpowiedzi. Pytania, które obnażały nasze narodowe słabości, które wzywały do odpowiedzialnego życia opartego na dekalogu. I słowa wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II w Łomży 4 czerwca 1991 roku to swoisty rachunek sumienia, myślę, wciąż bardzo aktualny. Stawia tam papież pytania, na które i my dziś musimy szukać odpowiedzi.
Homilia w czasie mszy świętej, Łomża 4 czerwca 1991 roku.
Od stuleci trwa Boży siew na naszej ziemi. Przez pokolenia prawda ludzkiej i chrześcijańskiej moralności pada na glebę duszy. Jaka jest ta gleba? Co stało się z ziarnem Ewangelii na przestrzeni ostatnich pokoleń? Czy ziarno przykazań trafia na glebę urodzajną? Czy też jest to może gleba oporna, która nie przyjmuje słowa prawdy, nie przyjmuje wymagań moralności, jakie stawia człowiekowi Bóg, a zarazem ludzkie sumienie, które, jeśli jest zdrowe, staje się samo Bożym głosem przemawiającym wewnątrz człowieka. Czy podstawowe zasady moralności nie zostały wyrwane z naszej gleby przez złego, który pod różnymi ukrywa się postaciami? Czy nie zostały wydziobane przez rozkrzyczane, drapieżne ptactwo wielorakiej propagandy, publikacji, widowisk, programów, które grają z naszą ludzką słabością? Co stało się z przykazaniem nie cudzołóż w naszym polskim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania? i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności. Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie? I czy staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub którego się po prostu używa? Czy narzeczeni budują swoją przyszłość, jedność małżeńską, tak jak się to robić powinno? To znaczy, zaczynając od budowania jedności ducha. Czy małżonkowie pracują nad pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności, pomimo całego trudu, także obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych ułomności, jakimi oboje są obciążeni? Czy pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu przed ołtarzem sam Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, być ich światłem i mocą? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby ta boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie i rodziny? Pytania zestawiam przed Bogiem. Stawiam je wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom w całej Polsce.
Jakże bym chciał, żeby takie pytania zadawali dzisiaj jak najczęściej kapłani, biskupi, papież. Jakże inaczej wyglądałby współczesny Kościół w Polsce, na świecie, gdyby nie brakowało odwagi, by narażać się, zadając trudne pytania. Nie patrzeć na to, że ktoś poczuje się źle, powie, żeby nie psuć atmosfery, dobrej atmosfery w Kościele, nie będzie groził, że niedługo wasze kościoły będą puste, skoro będziecie podejmować tak trudne tematy. Papież się o to nie lękał i dlatego gromadził tłumy. Bo tam, gdzie jest miłość, miłość wymagająca, a więc Chrystusowa, tam jest obecny sam Chrystus. A Kościół bez Chrystusa jest tylko pustym budynkiem, a nasze życie jest tylko fasadą, ułudą prawdziwego chrześcijaństwa, ale w środku nie ma nic. Często niestety tylko zgnilizna i słabość ludzka, której nikt się nie sprzeciwia. Warto zadawać sobie takie trudne pytania. Może też warto zadać sobie takie pytanie, a co ja zrobiłem z nauczaniem świętego Jana Pawła II? Czy sięgam do niego jako do bardzo konkretnej, tak bardzo unikatowej w współczesnym świecie wskazówki, jak zachować swoje człowieczeństwo? Jak dążyć do tego, aby się zbawić? Jak odnaleźć się we współczesnym świecie? Kim jest dla mnie papież Jan Paweł II? Czy już dawno o nim zapomniałem? Czy kojarzy mi się tylko ze smacznymi ciastkami? A może z obiektem kpin, szyderstw, jak niestety jest dla wielu? Dla mnie osobiście święty Jan Paweł II to jest wzór prawdziwego pasterza. Człowieka zatroskanego przede wszystkim o dobro dusz. Człowieka zakochanego w Jezusie Chrystusie. Prawdziwego kapłana. Człowieka, który dla mnie osobiście jest cały czas inspiracją, jak powinno wyglądać kapłaństwo, jak należy pasterzować, jak należy nauczać. Nie patrząc się na publiczkę, nie patrząc się na mody, nie patrząc się na tanią popularność, ale przede wszystkim troszcząc się o dobro duchowe. Oby i dla każdego z was postać Jana Pawła II była inspiracją, jak mądrze prowadzić swoje życie, jak budować je na Jezusie Chrystusie razem z Maryją. Żeby tak było, prośmy o to Pana Boga, żebyśmy nie zmarnowali tego wielkiego daru, który otrzymaliśmy od Boga, daru dla naszej Ojczyzny i dla całego świata. Ci, którzy sięgają do nauczania Jana Pawła II, mogą być spokojni o swoje zbawienie. Mogą być spokojni, jeżeli potrafią wcierać je w swoje życie i być mu wierni. Ci, którzy tego nie robią, szukają tych pseudoprawd we współczesnym świecie byle gdzie, od byle kogo, mają się o co bać. Bo sprawa naszego zbawienia, naszej duszy, to nie jest sprawa byle jak, to nie jest sprawa nieważna. Tu chodzi o coś najważniejszego, od czego zależy nasza wieczność. Abyśmy się w tych naszych życiowych wyborach nigdy nie pomylili, potrafili wybierać tylko to, co pewne, co święte, co potwierdzone przez Boga. Amen.